Donald Tusk jest już tutaj z nami w Kłodzku. Będzie jeszcze bardziej gorąco. Siadajcie, kto może. Donald Tusk jest już tutaj z nami w Kłodzku. Będzie jeszcze bardziej gorąco.
Słuchajcie, tak czułem, że będzie gorąco, ale że będzie aż tak gorąco i to nie tylko dlatego, że na zewnątrz jest prawie 30 stopni, ale przede wszystkim dlatego, że jest was tutaj tylu.
Donald Tusk jest już tutaj z nami w Kłodzku.
Jestem naprawdę w...
Jeszcze bardziej gorąco.
Bo to jest nieprawdopodobne. Słuchajcie, tak czułem, że będzie gorąco, ale że będzie aż tak gorąco. I to nie tylko dlatego, że na zewnątrz jest prawie 30 stopni, ale przede wszystkim dlatego, że rok temu jest was tutaj tylu.
Donald Tusk jest już tutaj z nami w Kłodzku.
Jestem naprawdę w... Witam.
Będzie jeszcze bardziej gorąco.
Bo to jest nieprawdopodobne. Słuchajcie, tak czułem, że będzie gorąco, ale że będzie aż tak gorąco i to nie tylko dlatego, że na zewnątrz jest prawie 30 stopni i wy wierzę, ale przede wszystkim dlatego, że rok temu jest was tutaj tylu.
Donald Tusk jest już tutaj z nami w Kłodzku.
Wiecie,
będzie jeszcze bardziej.
W Rudzie 20 tysięcy mieszkańców, 800 uczestników i uczestniczek spotkania, to jest coś. Dzisiaj jesteśmy w Kłodzku. Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś 25-26 tysięcy mieszkańców. No a tu jest, nie wiem, z 2 tysiące ludzi. To jest w ogóle naprawdę... Jak widziałem ostatnio zorganizowany przez tą propisowską organizację Marsz w Warszawie, to tam chyba w 2-milionowej Warszawie, to tam było mniej ludzi niż dzisiaj tutaj na sali w Kłodzku. Także naprawdę jesteście wielcy. Jestem też... Naprawdę tak, no powiem szczerze, w bardzo dobrym nastroju. Niezależnie od tego, że PiS nie daje nam powodów Polkom i Polakom do zbyt wielu radosnych dni i radosnych chwil, ale ja dzisiaj mam też taką osobistą satysfakcję, bo wiecie, ja zawsze wszystkich uprzedzam, ostrzegam moich współpracowników. Jak się pojawia jakiś dobry sondaż, spokojnie, to jeszcze no, dzisiaj gdzieś ze 120 dni do wyborów, jeszcze wszystko przed nami, nic nie jest rozstrzygnięte. Ale dzisiaj jest taki moment szczególny, bo przed chwilą CBOS, a więc ta rządowa pracownia, no wiecie, która jest znana z takich wyników trochę odbiegających od wszystkich pozostałych pracowni. Dzisiaj podali informację, że Koalicja Obywatelska ma najlepszy wynik od 2015 roku. I to jest... Wiecie, to znaczy, że my w ciągu dwóch lat odrobiliśmy i zwiększyliśmy swój wynik o 16 punktów procentowych. To jest powód do satysfakcji, ale to jest oczywiście jeszcze większe wyzwanie, bo ja tak czuję od kilkunastu dni, od tego wielkiego marszu ponad 500 000 ludzi w Warszawie. Później zobaczyłem tysiące ludzi w Poznaniu. Dzisiaj widzę tutaj ten no, zupełnie szokujący obraz w hali sportowej w Kłodzku. To są te dni, to są te momenty, które mówią mi nie tylko, że warto, nie tylko, że trzeba, że jest dla kogo, ale też mówi mi w sposób taki zupełnie jednoznaczny. To, że idziemy w górę, to, że naprawdę zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, to jest właśnie wasza zasługa. Tych, którzy przyjechali do Warszawy, tych, którzy wyszli na ulicę, tych wszystkich, którzy się nie poddali przez te 8 lat. Było w dół, w górę, różne nastroje, wiadomo, no, takie jest życie, taka jest polityka. Ale to, że dzisiaj tysiące i miliony Polek i Polaków uwierzyło, że może być, jak tutaj słyszeliśmy i widzę na niektórych plakatach, że może być znowu przepięknie, może być znowu normalnie, że możemy żyć w kraju, w ojczyźnie bez niepotrzebnych cierpień, bez czasami zażenowania, bez wstydu za władzę. To jest naprawdę wszystko w naszych rękach. Bylebyśmy nie dali się zwieść różnym malkontentom, ponurakom, tym wszystkim, którzy nie potrafili przez te 8 lat zmienić rzeczywistości, którzy z roku na rok coraz bardziej ulegali pisowskiej władzy i którzy dzisiaj też jakby nie za bardzo wierzyli w waszą siłę. A wasza siła jest absolutnie nie do poskromienia. Powtarzam te słowa na każdym już spotkaniu, że ten olbrzym, Polska, ta prawdziwa, dobra, przyzwoita Polska, ten olbrzym się naprawdę obudził. I nic nas już w tym marszu nie zatrzyma. Przyrzekam wam to, zobaczycie jesienią, jak wspaniale ten marsz się skończy. Kilka dni temu w Poznaniu zwróciłem się bezpośrednio do wyborców PiS-u. I usłyszałem później takie głosy: po co to robisz? Ich nie przekonasz. Daj im spokój. Niektórzy też byli zaniepokojeni, że powiedziałem kilka bardzo mocnych słów. Chcę dzisiaj powtórzyć deklarację, w którą głęboko wierzę. My musimy pomóc wszystkim Polkom i Polakom otworzyć szerzej oczy. To nie jest tak, że ci wszyscy, którzy głosowali na dzisiaj rządzący, głosowali na PiS, że oni są obojętni na zło, które się dzieje. Oni się po prostu nauczyli, ale powiem wam szczerze, jak 2 lata temu wróciłem do Polski, to widziałem też po naszej stronie wielu ludzi, polityków, komentatorów, dziennikarzy, którzy też zamykali oczy, odwracali się tyłem do tego, co się działo, co było tak oczywiste, bali się nazwać to zło po imieniu. Ja uważam, że między innymi dlatego, że nie zawsze mieliśmy odwagę w ciągu tych 8 lat natychmiast reagować na zło, nazywać złe rzeczy po imieniu, nie certolić się, nie bać się, że ktoś powie: ojej, jak można tak mocno powiedzieć. Ja zadaję to pytanie nie wam tu na tej sali, ale tym wszystkim, którzy nas czasami oglądają, słuchają i zastanawiają się, na kogo głosować, być może głosowali właśnie na PiS. Przecież nie wierzę w to, żebyście wszyscy chcieli Polski, gdzie władza w każdej sprawie kłamie i ma tak naprawdę swoich wyborców bardzo często za ludzi nierozgarniętych. No bo jeśli ja patrzę dzisiaj czy wczoraj w TVP Info, w tej pisowskiej telewizji, taki duży napis: w Polsce z tygodnia na tydzień wszystko tanieje. Ja sobie myślę, no wiadomo, że no człowiek, który ma, już nie trzeba mieć jakoś szeroko otwartych oczu, no wystarczy chodzić codziennie do sklepu, żeby wiedzieć, jak bezczelne to kłamstwo, jak i że właściwie to jest plucie ludziom w twarz. I chyba ważne jest, żebyśmy wszyscy, nie tylko ja, pytali tych, których znacie, z którymi na co dzień się spotykacie i którzy głosowali na PiS. Czy naprawdę chcecie, żeby tak was traktowali? Wy też macie szansę wyzwolić się z tego kłamstwa, z tej hipokryzji, z tej bezczelności rządzących. Nie musicie ulegać tej propagandzie. I jak naprawdę powiecie sobie: nie, dosyć, nie będę akceptował tego kłamstwa, nie będę akceptował tej pogardy dla rozumu i dla przyzwoitości, to zobaczycie, jak wiele Polek i wielu Polaków, którzy głosowali na PiS, jak szybko zrozumieją, że to jest w ich interesie, żeby Polska była lepsza, żeby Polską nie rządzili zwykli kłamcy i zwykli złodzieje. Ja nie boję się nazywać rzeczy po imieniu. Dużo emocji wzbudziła też kwestia, którą poruszyłem i no, która jest dla nas wszystkich bardzo bolesna, czyli powtarzających się tragicznych zdarzeń w polskich szpitalach. Śmierci kobiet, które nie mogą liczyć na pomoc. Nie mogą liczyć na pomoc w tym najbardziej krytycznym momencie właśnie dlatego, że rządzący doprowadzili do takiej sytuacji, że wszyscy wszystkiego się boją. Ja jeszcze raz będę błagał was wszystkich bez wyjątku. Nie dajmy się skłócić. To jest chora władza, która powoduje, że lekarz, który poszedł do tego zawodu, żeby ratować życie ludzkie, naprawdę zaczyna się bać. I słuchajcie, te ich opowieści, że przecież przepisy jakieś tam pozwalają. te ich opowieści, że oni nie mają z tym nic wspólnego. Są oburzające, bo wszyscy pamiętamy, co Ziobro wyprawiał z lekarzami. Czy to była kwestia jego rodzinna, czy te słynne przypadki z panem doktorem G, jak wtedy go nazywano. Wszyscy wiemy, po co ten wniosek do Trybunału pani Przyłębskiej poszedł. Wszyscy wiemy, jaka jest presja. Wszyscy rozumiemy, że ktoś, kto... jego powołaniem jest ratowanie życia ludzkiego, ale w perspektywie może być 8 lat więzienia. 8 lat więzienia. Bo, nie wiem, bo prokurator, bo Ziobro, bo może biskup, może Kaczyński uznają, że nie, że to nie było niezbędne, żeby ratować życie. To są sytuacje, które nie powinny mieć w żadnym wypadku miejsca. Ludzie oburzyli się, że powiedziałem, że ta władza przypomina seryjnego zabójcę kobiet. I to oburzenie... Ja chcę do tych wszystkich, którzy właśnie zasłaniają oczy i zatykają uszy przed słowami prawdy, ja chcę zapytać tych wszystkich, czy się oburzyli. Ja nie słyszałem. Kiedy Jarosław Kaczyński mówił, i to jest wierny cytat, będziemy dążyć do tego, by nawet przypadki ciąż trudnych, kiedy dziecko jest zdeformowane, kończyły się jednak porodem, by to dziecko mogło być ochrzczone, pochowane, miało imię. To pozornie szlachetne zdanie, ta pozornie szlachetna intencja, to są te słowa człowieka, który rządzi. Rządzi jednoosobowo w Polsce. To właśnie takie słowa doprowadziły do sytuacji, w której lekarz zastanawia się, czy ratować życie kobiety. Bo wykładnia jaśnie panującego jest przecież jednoznaczna. Ja też pamiętam słowa, a nie słyszałem oburzenia. Pamiętam słowa Jarosława Kaczyńskiego. Po protestach kobiet, nie tylko kobiet, po tym werdykcie Trybunału. Każdy średnio ogarnięty człowiek rozumie i może sobie taką aborcję za granicą załatwić taniej lub drożej. Ja bardziej cynicznych słów, ja bardziej bezwzględnych słów właściwie w polskiej polityce nie słyszałem. Bo nie wiem, dlaczego ci, którzy są tacy nadwrażliwi dzisiaj, nie zapytali prezesa Kaczyńskiego, czy kobieta umierająca na łóżku w polskim szpitalu, to ona ma sobie w tym momencie załatwić taniej albo drożej za granicą? I kiedy jedna z dziennikarek zapytała Kaczyńskiego wprost kilka dni temu, co pan na te wypadki śmierci? Co pan powie o tym, co się dzieje w Polsce po waszej decyzji, po tym wniosku do Trybunału? I Kaczyński odpowiedział, to jest urojona rzeczywistość. On to powiedział kilka dni po kolejnej śmierci w szpitalu w Nowym Targu. To jest urojona rzeczywistość. Ja wzywam tych wszystkich, którzy przez 8 lat nauczyli się pokornego wysłuchiwania, coraz bardziej brutalnych definicji, instrukcji, opinii na temat opozycji, opinii na temat zwykłych ludzi, żeby też się obudzili. Polska nie zasługuje, włącznie z wyborczyniami i wyborcami PiS-u, Polska nie zasługuje na takie rządy. Te rządy prowadzą nas częstokroć do tragedii. To jest absolutnie ślepa uliczka. Tak jak w przypadku, na przykład, też mówimy o tym w Poznaniu, dzisiaj media to potwierdziły, więc już być może to oburzenie jest mniejsze. Mówiłem o problemie referendum. Okej, użyłem może sformułowania niezbyt salonowego, ale może dzięki temu dotarła ta informacja, także do tych, którzy właśnie lubią zatykać uszy i zasłaniać oczy, dotycząca tych niezwykłych, nie do pojęcia statystyk na tle kłamstw PiS-u. Otóż dzisiaj media potwierdziły, że Polska może być spokojnie wyłączona z tego mechanizmu europejskiego. Nie ma żadnego problemu. Realnie rzecz biorąc, specjalne przepisy wymyślono po to, żeby Polska nie była obciążana żadnymi ciężarami związanymi z imigrantami i z tym mechanizmem europejskim. Wystarczy, żeby Kaczyński czy Morawiecki powiedzieli, że Polska chce skorzystać z tego mechanizmu, który naprawdę zrobiono dla takich państw jak Polska, żeby nie płacić ani jednego euro i żeby nie przyjmować ani jednego migranta z tego mechanizmu relokacji. Ja już pomijam to, coś, co się w głowie nie mieści. Mówiłem o tym i przecież nikt mnie nie może podejrzewać o to, nikt na świecie, sporo ludzi mnie zna, że ja miał jakieś obsesje wobec innych ludzi, inaczej wierzących, o innym kolorze skóry, z innego kontynentu. Nie, w ogóle nigdy mi to nawet przez myśl nie przeszło. Ale nie mogę tolerować. I wy przecież też chyba nie chcecie, mówię też do wyborców PiS-u, tolerować tak jawnego kłamstwa, tak jawnej manipulacji. Zobaczcie, co oni ze swoimi wyborcami robią. Oni im wmówili, że oni bronią Polski przed napływem migrantów i robią wielkie referendum w sprawie 2000, których nam nikt nie chce siłą tu wysłać. A tylko w zeszłym roku ściągnęli z państw muzułmańskich 135 tysięcy. Nie 2000, nie 30 tysięcy, 135 tysięcy ludzi tu do Polski. Same firmy, które pracują dla Orlenu, budują to miasteczko na 6, a niedługo na 11 tysięcy ludzi. A ten wymyślił referendum, a ten wymyślił, że znowu zrobi wojnę domową w sprawie takiego problemu, który nie istnieje. Jeśli rzeczywiście Polacy, i ja to rozumiem, bo jest dużo powodów, żeby obawiać się niekontrolowanej migracji. Polityka migracyjna polega właśnie na pełnej kontroli nad granicą, nad tym, kto przyjeżdża, żeby były zachowane zdrowe proporcje i to jest absolutnie jakby no, bez dyskusji. Problem polega na tym, że oni wzbudzają nienawiść i pogardę do ludzi, którzy są inni niż my, ale nie robią nic, żeby sytuację kontrolować. Myśmy zawsze reprezentowali szacunek i respekt do każdego człowieka, ale kontrolowaliśmy tę sytuację, bo oni ściągają do Polski 10, 20, 30 razy więcej migrantów i to z tych państw, o których no, potoczna wiedza jest taka, że tam może się czaić jakieś zagrożenie. To jest też wasza rola. Musimy to tłumaczyć wszystkim wokół nas, że PiS oznacza równocześnie kompletny brak kontroli nad migracją do Polski i równocześnie narastającą ksenofobię, nienawiść, pogardę do ludzi innych niż my. Najgorszy model, jaki można sobie wyobrazić. Jest jeszcze jedna rzecz. I w tej sprawie też się zwracałem do naszych oponentów, do wyborczyń i wyborców PiS-u. Jechałem tutaj naszym busikiem i kolega, mój współpracownik, chciał mi zreferować artykuł w Newsweeku na temat kolejnych tak zwanych tłustych kotów. Znaczy tych milionerów pisowskich, którzy zarabiają gigantyczne pieniądze tylko dlatego, że partia ich wstawiła w odpowiednie miejsce. Oni tak naprawdę różnią się od komunistów, od PZPR-u tylko jednym. Mechanizm jest identycznie ten sam. Kryteria są identycznie te same. Oni po prostu dużo więcej chapią. Znaczy to jest nieporównywalnie więcej niż robili to ci aktywiści PZPR-ów wtedy w czasach nomenklatury. Nomenklatura pisowska jest bez porównania bardziej bolszewicka niż to, co pamiętamy z lat 70., 80. I kolega mówi, tak patrzę, on właśnie przysypia. Ja mówię, no miałeś przeczytać ten artykuł. A on mówi, no przepraszam cię, ale ja właściwie codziennie czytam takie rzeczy. Ja już nie jestem w stanie skoncentrować się na kolejnym artykule, kolejnej informacji, nawet tak smakowitej, jak wypłynęła wczoraj czy dzisiaj, że słynna żona słynnego najwyższego działacza pisowskiego była przez 3, może 5 dni w pracy w ciągu 8 miesięcy i prawie milion wpadł na konto. Słuchajcie, ja się znam nie na pisowskich spółkach Skarbu Państwa czy instytucjach i ich zarządzaniu przez PiS, ale na przykład znam się trochę na piłce. Wiecie, Lewandowski chciałby tyle zarabiać. Ja sądzę, że Messi ma mniej na godzinę niż małżonka ważnego działacza PiS-u. Problem polega na tym, że każdego dnia odkrywamy, no też wczoraj zdaje się, tak? Najwyższa Izba Kontroli. Okazało się, że te 6 milionów Villa Plus, to Czarnek rozdawał swoim na nieruchomości. Nie wiem, czy wyście doczytali się tego tłumaczenia, bo okazało się, że komuś przyznali, niezgodnie z żadnymi regułami, według NIK-u popełniono przestępstwo, 3 miliony na zakup willi, a później wpłacono kolejne 3 miliony złotych. I wiecie, co ci od Czarnka powiedzieli? Że prawdopodobnie urzędnik był w stresie i dlatego dwa razy dał po 3 miliony tym swoim. Znaczy oni... Ja... Zaraz wam oddam głos, ale chcę powiedzieć coś, co... Znaczy, bo tak, wy macie prawo do śmiechu. Wyście ich nie wybierali. Ale tu tak naprawdę do śmiechu jest coraz mniej. Szefem, zdaje się, szefem kampanii został pan, który kiedyś coś mówił o, pamiętacie, komunistach i złodziejach. Tak. Muszę powiedzieć, że 8 lat rządzą złodzieje, nikt się w Polsce już nie śmieje. Tu nie ma naprawdę żadnego powodu do śmiechu i radości. Domyślam się, jak się czujecie, bo ja już też czuję ten gorącą temperaturę waszych serc. Oddaję wam głos. Pani poseł Monika Wielichowska będzie prowadziła nasze spotkanie, ma mikrofon w ręku. Radzę z nią nie zadzierać. Ja raz spróbowałem, do końca życia będę to pamiętał, także proszę być zdyscyplinowanym.
Słuchajcie państwo, tak jak mówiłam na początku, ręce do góry, a ja będę podchodzić. Nie ma ustawianych pytań, jedynym naszym ograniczeniem jest, panie premierze, co czas. Po prostu. Więc krótkie pytania, proszę, idę do pierwszej pani.
Dzień dobry, mam na imię Teresa, jestem z Kłodzka i jak widać jestem dojrzałą seniorką i to upoważnia mnie do wystosowania prośby, nie pytania, prośby i apelu i tym razem nie do pana, ale do państwa tutaj zebranych i nie tylko tutaj, szczególnie do tych, którzy są niezdecydowani. Do dziadków, babć, wujków, cioć, mam i ojców, którzy nie bardzo są zdecydowani, bo my tak. Kochani moi, zróbmy, jeżeli nie dla siebie, to zagłosujmy dla naszych dzieci, dla wszystkich dzieci, żeby mogły żyć w szczęśliwej i normalnej Polsce. Tak. I skorzystam, jak już jestem, krótkie pytanie i to jest sygnał od seniorów, panie premierze. Proszę powiedzieć jeszcze raz, dużymi literami, że transfery społeczne zostaną zachowane. Dziękuję. I proszę prowadzić nas do wygranych wyborów.
Wedle rozkazu. Tak, to właściwie powinienem powtarzać na każdym spotkaniu. Nic, co dane, nie będzie zabrane. I nie jest to z mojej strony oferta wyborcza, tylko oczywista konstatacja. Można się zgadzać z takimi innymi decyzjami, można się nie zgadzać, czy za dużo dla tej grupy, czy za mało dla tej, czy wszyscy mają mieć 500+, czy 800+ od zaraz, czy... Ale jeśli już władza zdecydowała się na taką, a nie inną decyzję, która zmienia jakby no, życie rodziny i ludzie dostosowują swoje życie do tego, co władza zagwarantowała, to nie po to się wygrywa wybory, żeby demolować życie zwykłych ludzi. Trzeba zrobić wszystko, żeby starczyło pieniędzy na to, co było już dane, i żeby myśleć o kolejnych krokach w sposób racjonalny i odpowiedzialny, tak żeby nie rujnować sytuacji materialnej całej ojczyzny. Pani mi powiedziała ważną rzecz i przypomniała mi też, bo widzę tutaj także planszę, mówi pani o naszych dzieciach, naszych wnukach. Ja mam absolutne przekonanie, że te wybory rozstrzygną także o życiu moich dzieci i moich wnuków. Że to jest decyzja, ta, która zapadnie jesienią, że to jest decyzja na dziesięciolecia. Nie tylko dla nas. Ale chcę też powiedzieć, że ludzie żyją też tu i teraz. To znaczy, my nie tylko musimy podjąć mądrą decyzję na rzecz wnuków i dzieci, ale musimy też podjąć tę decyzję po to, żeby nie było tego okrutnego, codziennego doświadczenia z drożyzną. Gdybyśmy odłożyli na razie na bok te kłamstwa i idiotyzmy pisowskiej telewizji na temat drożyzny i inflacji, no to oczywiście każdy, kto umie czytać dane, ten wie, że one są dramatyczne. Mamy dzisiaj tak zwanej bazowej inflacji, czyli nie spowodowanej wojną, gwałtownym skokiem cen energii, tylko sposobem rządzenia. To jest dzisiaj 11,5. I to będzie, jest albo będzie niedługo najwyższa inflacja ta bazowa w Europie. Ludzie zapytani i też chciałbym, żeby może jakoś to dotrze do tych wszystkich, którzy dzisiaj wahają się, nie chcą głosować albo myślą, żeby dać jeszcze 4 lata PiS-owi. Ludzie zapytani o to, czy muszą oszczędzać na podstawowych artykułach żywnościowych. Odpowiedzieli tak. Wiecie, ile Polek i Polaków odpowiedziało, że zmuszonych jest oszczędzać i mniej wydawać na jedzenie? 91%. Praktycznie poza bogaczami każda polska rodzina została skazana na liczenie każdej złotówki wtedy, kiedy kupuje podstawowe artykuły żywnościowe. Nie planuje wyjazdu na Majorkę czy do Toskanii, tylko kiedy idzie do tej przysłowiowej Biedronki czy Żabki, żeby kupić ten podstawowy koszyk. Ponad 60% oceniło negatywnie na niedostateczne rządy PiS-u, jeśli chodzi o gospodarkę i sytuację finansową Polski. Ponad 60%. Więc jeśli my nadal dzisiaj widzimy, że te wybory nie są rozstrzygnięte, że tutaj każdy dzień, każda godzina, każda wasza pomoc, każda wasza aktywność mogą rozstrzygnąć o tym, kto w tym referendum, tym prawdziwym referendum wygra. Oni czy my, ta dobra Polska. Ja też jestem, ale to bez waszej roboty oczywiście się nie obejdzie. Ale też używajcie tych argumentów, przekonujcie naszych oponentów. Przecież nie muszą słuchać Tuska, nawet nie muszą słuchać pani. Ale niech wyciągną elementarne wnioski z paragonu, jak wychodzi ze sklepu, z długu, jaki narasta nie tylko na ich głowach, ale też dzieci i wnuków, jak wyglądać będzie przyszłość Polski. To wszystko też od was zależy. Nie możecie już dalej udawać, że nie wiecie, że PiS doprowadził do nas na krawędź katastrofy i że to jest odczuwalne w każdej polskiej rodzinie. Także chciałem też podziękować wam wszystkim za to zaangażowanie. Wiecie, że te spotkania, te wielkie spotkania, te 500 000 w Warszawie, te 1000 w Poznaniu czy dzisiaj w Kłodzku, to jest też możliwe dzięki temu, że tak wielu z was postanowiło wesprzeć finansowo kampanię i Koalicję Obywatelską. Nie jest w moim zwyczaju, ja się z tym nie najlepiej czuję, ale muszę to powiedzieć, że ponad 11 000 ludzi wpłaciło te swoje przysłowiowe, no nawet grosze. Wszystko jest absolutnie bezcenne. Do mojej rodziny przyszedł sąsiad. Ten pan ma ponad 90 lat, właściwie nie widzi i miał w ręku, w dłoni zwinięte banknoty, 200 zł. I mówi, pani to przekaże może panu Donaldowi albo jakoś wpłaci, bo ja już nie dam rady, ale żeby wpłacić, bo ja chcę jeszcze raz usłyszeć i zobaczyć to, co zobaczyłem w Warszawie. I wiecie, to są takie momenty, kiedy ja sobie myślę, że no, jakby najmniejszy gest, bo to okej, jakoś sobie radzimy przecież, no, ale najmniejszy gest, taka aktywność zupełnie taka od serca właśnie, to, że to jest tyle silniejsze od ich służb, od ich propagandy. Znaczy jeden odruch serca, jedna łza w oku. Kogoś, kto się wzruszył, bo usłyszał prawdziwe słowo. To jest naprawdę silniejsze od wszystkich tych ich służb specjalnych, CBA, diabli wiedzą czego jeszcze, razem wziętych. Także za to wzruszenie, które ja odczuwam każdego dnia. Dzięki wam też jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dzień dobry panie premierze, dzień dobry państwu. Ja nazywam się Dariusz Kolasa. Ja nie będę miał problemu z wyborem, znaczy z oddaniem głosu, na kogo będę głosował. W latach 80. głosowałem na Solidarność. 4 czerwca 89 roku głosowałem za wolną i demokratyczną Polską. I teraz będę głosował na Koalicję Obywatelską. Innego wyboru nie ma. Sobie nie wyobrażam, żebym mógł czynić inaczej, niż głosować właśnie na Koalicję Obywatelską. Dlatego, że w latach 80. walczyłem o wolność i demokrację tu niedaleko w Wałbrzychu na kopalni Torres. Tam była pierwsza Solidarność w Wałbrzychu. Tam pierwsza kopalnia, jaka w Polsce stanęła, to była kopalnia Torres. Dzisiaj to się nazywa kopalnia, stara kopalnia. Tak. Tam było moje miejsce pracy i nauki. Później był żołnierz zawodowy, straż graniczna i tak dalej. Nie będę wymieniał. Ale chcę powiedzieć tak. Wolność kocham i rozumiem. I na PiS nigdy nie zagłosuję. Tak. Panie premierze, i mam nadzieję, że przyszły premierze, mam pytanie. Bo nie będę ukrywał tutaj, jestem człowiekiem katolikiem, człowiekiem wierzącym i trzeba uregulować sprawy państwa i kościoła, tych relacji, tych stosunków. Chciałbym się dowiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć, jak pan premier to widzi, jak to zrobić, bo wiadomo, że ja sobie zdaję sprawę, rozmawiam z ludźmi i oni są właśnie trochę zaniepokojeni. Chodzi mi o na przykład o katolików. Jeżeli Sławomir Nitras mówi, że trzeba coś tam opiłować, to chciałbym, żeby pan premier to wyjaśnił, na czym to ma polegać, bo to jest też kilka milionów głosów, które może Koalicja Obywatelska otrzymać od tych ludzi na przykład wierzących, a ma dylemat teraz, czy PiS, czy... Dziękuję bardzo.
To jest absolutnie kluczowa kwestia. Ja chcę powiedzieć tak, że dla mnie osobiście to jest jak, no to jest też wielki gest. Były działacz Solidarności, żołnierz, funkcjonariusz Straży Granicznej, wierzący katolik, mówi, nie ma innego wyboru, tylko Koalicja Obywatelska. Te słowa są, mają wyjątkową wagę przez to, że pan je wypowiedział. Ja mam... To jest dla mnie jeden z większych takich politycznych ciężarów, muszę powiedzieć. To, co przeżywam jako katolik, jako człowiek wierzący, ba, jako... No ja przez 2 lata byłem liderem europejskiej chadecji. Mamy problem i zostawmy na razie na boku nie zawsze szczęśliwe sformułowania różnych polityków. Sławomir Nitras jest człowiekiem wierzącym, on jest taki konserwatywny bardziej w Platformie Obywatelskiej. On jest bliżej Kościoła niż przeciętny polski wyborca. Natomiast no czasami jak się używa zbyt mocnych słów, sam o tym wiem, to ludzie czasami mogą kogoś źle zrozumieć. On mówił, żeby odpiłować przywileje finansowe. Ja chcę powiedzieć i mówię to, słuchajcie, jak ja na przykład czytam, że Ziobro chce wprowadzić przepisy, które uczynią jednoznacznym i takim czytelnym system kar za to, że ktoś będzie się niestosownie zachowywał w kościele. To jest kolejna, to jest, nie wiem, to jest 50. decyzja tej władzy, która doprowadza do tego, że ludzie nie chcą chodzić do kościoła. Ale ja nie mówię, że jest jakikolwiek przymus dochodzenia do kościoła. Ja mówię wręcz przeciwnie. Ja mówię o tym, że władza, która na przykład przygotowuje ustawę, zgodnie z którą będzie można karać kogoś, kto się zachowuje niestosownie w kościele, uzyska efekt odwrotny. To znaczy, ileś ludzi zacznie się zastanawiać, bo wiecie, tam jest do 2 lat więzienia za złośliwe, niestosowne zachowanie się w kościele. Ale kto ma to ocenić? Kto ma interpretować, kto się zachowuje złośliwie, a kto nie? Tu już bym był ostrożny. Nie ma dla mnie żadnych wątpliwości. Nie ma dla mnie żadnych wątpliwości, że finansowe przywileje dla Kościoła organizowane i to przez takich ludzi jak ksiądz Rydzyk, że to splecenie, ten sojusz po raz kolejny w naszej historii tronu i ołtarza jest przede wszystkim groźny dla Kościoła i jest źródłem cierpienia, niepewności, dezorientacji dla bardzo wielu wierzących. Nikt nie będzie uczył wiary, w jaki sposób ja mam wierzyć. Z polityków. PiS wydaje mi się najmniej chrześcijańską partią w historii naszej ojczyzny. Stosunek do słabszego, stosunek do dzieci, stosunek do kobiet. Wszystkie te działania opresyjne, to poczucie, które narasta w nas wszystkich, że krajem rządzą ludzie zainteresowani wyłącznie mamoną, wyłącznie pieniędzmi. Te skuteczne niestety działania, które deprawują tak dużą część kleru w Polsce. To wszystko jest ze szkodą dla wierzących. Jeśli chcemy, a przecież wierzący chcą tego, żeby kondycja chrześcijaństwa była jak najlepsza, to trzeba jak najszybciej PiS odsunąć od władzy. Ratunkiem dla Kościoła, który naprawdę jest zagrożony, widzimy to, zanikają powołania. Dzieci nie chcą chodzić na religię w szkołach. Ale to wynika z tego, że coraz częściej ludzie widzą ten znak równości postawiony przez złych ludzi. PiS równa się Kościół, Kościół równa się PiS. Dla mnie mój Kościół nie ma nic wspólnego z PiS-em i w ogóle nie powinien mieć nic wspólnego z władzą. I nie chcę też jako historyk, ale tu nie trzeba wielkiej wiedzy historycznej. Właściwie trzeba tylko rozumieć ducha chrześcijaństwa i cokolwiek wiedzieć na temat historii chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo zrodziło się z buntu wobec złej władzy, także z myślą o tych najsłabszych. Chrześcijanin w konflikcie władza-człowiek, władza-grupa ludzi słabszych, poszkodowanych, nigdy nie staje po stronie władzy. Naszym obowiązkiem, niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie, ale jeśli chrześcijaństwo nie jest pustym słowem, to jest zawsze stanąć po stronie słabszych przeciwko władzy wtedy, kiedy ona ich krzywdzi. I nikt chyba nie zmieni tego przekonania. I bardzo bym chciał, jestem przekonany, że zmiana polityczna w Polsce zmieni także ten kontekst. I że tak jak my coraz bardziej, mówię o milionach Polek i Polaków, coraz bardziej czujemy się odpowiedzialni za to, kto będzie w Polsce rządził, to jestem też przekonany, że coraz więcej katolików, coraz więcej chrześcijan w Polsce poczuje się na nowo odpowiedzialnymi też za swój Kościół. Nie można Kościoła zostawić w rękach pisowskiej władzy i kilku biskupów, którzy tak naprawdę pomylili swoje powołanie i stali się de facto ministrami w rządzie PiS-u.
Dzień dobry. Nie wiem jak państwo, ale ja tak czuję, jakbym pana przewodniczącego znała już 100 lat. Nie ma żadnego dystansu. Nie przeszłoby mi przez gardło, żeby powiedzieć o panu prezes na przykład. Ciekawe dlaczego.
Ręka boska panią
broni. No właśnie. Ciekawe dlaczego. No po prostu prezes i przewodniczący, czyli ten, który prowadzi, przewodniczy i mam nadzieję, że doprowadzi nas pan do zwycięstwa. Myśmy tutaj bardzo byli w Polsce przygnębieni w momencie, kiedy pana nie było. Natomiast w momencie, kiedy pan wrócił, wiara wróciła. A już po marszu 4 czerwca to po prostu dostaliśmy skrzydeł. Jestem przekonana, że to wygramy. To widać po frekwencji na tych wszystkich marszach, nie ma nawet o czym mówić. To będzie proste. Trudniej, myślę, będzie po. Nie mówię tutaj o przywróceniu praworządności i tak dalej, bo od tego są sądy. Ale jakby przywróceniu wartości. Wartości demokratycznych. Przyzwoitości. W szkole chyba trzeba, nie wiem, od przedszkola zacząć o tym mówić. Po prostu nie chodzi o Unię Europejską, o pieniądze i tak dalej, sądy, jasne. ale po prostu taka elementarna przyzwoitość, której teraz przez 8 lat po prostu nie widzieliśmy wśród rządzących. Ja mam pytanie takie. Większość z moich znajomych, odchodząc na emeryturę, robi to bardzo szybko, jeśli tylko może, po czym podejmuje dodatkową pracę. W ten sposób mamy na rynku najmniej aktywnie zawodowo ludzi. Ja nie wiem, jaki pomysł na to może być, ale chciałabym poznać go, o ile w ogóle to jest możliwe do zrealizowania. Dziękuję.
No przede wszystkim praca musi się znowu opłacać. I na przykład szczególnie, kiedy się patrzy na tę armię 2,5 miliona mniej więcej ludzi samozatrudnionych, tych najmniejszych przedsiębiorców. Przedsiębiorców to może nawet za duże słowo. Ale ludzi pracujących na własny rachunek. Oni za kilka miesięcy dostaną po głowie jak nigdy dotąd. No liczy się, że i 20 tysięcy więcej w ciągu roku będą musieli zapłacić państwu. Dyskusja o tych, którzy na niedużą skalę zajmują się przedsiębiorczością, właściwie dotyka istoty problemu. PiS naprawdę jest przekonany, mówiłem o tym też w Poznaniu, ale myślę, że w Kłodzku te słowa zabrzmią równie przekonująco. PiS jakby zaprzeczył tej prawdzie, która jest fundamentem dobrobytu społeczeństw, państw, ludzi, że to, co dobre, bierze się z pracy, a nie z załatwiania. Że filozofia, jaką wprowadził PiS, tak bardzo przypominająca te czasy komunizmu, to jest filozofia promująca ludzi cwanych i deprecjonująca ludzi pracowitych. Już nie mówię o stosunku PiS-u i osobistym stosunku prezesa Kaczyńskiego do ludzi, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność za swoje życie i prowadzą jakąś drobną firmę, czy są samozatrudnieni. O nich tak naprawdę państwo powinno dbać ze szczególną czułością. To nie są bogacze. Kaczyński jest naprawdę przekonany, że jak ktoś jest przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią, to znaczy, że kombinuje. Przecież jest dokładnie na odwrót. Kombinuje działacz PiS-u. Kombinuje pisowski urzędnik. A samozatrudniona, drobny przedsiębiorca ciężko harują od rana do wieczora i utrzymują tych, którzy sobie załatwiają te fuchy. Więc ja wiem, że dla pani, prawdopodobnie dla większości z nas, te słowa brzmią banalnie, są oczywistością. Ktoś mógłby się zapytać, po co to powtarzasz? Problem polega na tym, że od 8 lat w Polsce rządzą ludzie, którzy zrobili z tego zasadę obowiązującą. I zobaczcie, jeśli tylko jakoś przypadkowo odkryta jedna skrzynka mailowa pokazuje, że od 8 lat ta władza zajmuje się głównie załatwianiem różnych biznesików i interesików. Czasami jest to tak groźny biznes dla wszystkich, jak na przykład tu w waszym województwie najgłośniejsza sprawa dotycząca wysypiska śmieci. Wszędzie, gdzie zobaczymy, że dzieje się coś groźnego, czy to jest zatruta Odra, czy to jest ten skandal z wysypiskiem, czy to jest ta już cała fala nowych milionerów w spółkach Skarbu Państwa. Wszędzie tam widzimy ten ponury związek między władzą, partią, jedną konkretną partią i kasą. I zobaczcie, ile ludzi, szczególnie młodych ludzi, może sobie myśleć, dlaczego ja mam ciężko zaiwaniać tak jak mój tata czy mama, jak widzę codziennie w gazetach, w telewizji, w internecie, młodzi głównie w internecie, że milionów można się dorobić nie ciężką pracą, tylko wujkiem z partii. Prawda? To jest, więc ja uważam, że samo odsunięcie PiS-u od władzy będzie bardzo mocnym sygnałem, że kończy się epoka tych, którzy załatwiają, tych, którzy myślą o stanowiskach, a nie o tym, co wytworzyć i co uczciwie sprzedać. Są też konkretne rzeczy dotyczące samego rynku pracy. Babciowe, które wzbudziło, przepraszam, jeśli ten termin komuś nie odpowiada. No ja myślę, pokoleniowo to, znaczy żona jest babcią, ja jestem dziadkiem dla naszych wnucząt, więc często ich pilnujemy, więc to tak się jakoś mi w głowie skojarzyło. Ale oczywiście nie mówimy tu tylko o babciach. Ale to babciowe to jest pomysł na to, żeby kobiety mogły, jeśli chcą, wrócić możliwie szybko do pracy. Część bardzo chce. W ogóle na przykład dyskusja o prawach kobiet, w tym do prawa do legalnej aborcji, ona musi zacząć się od tych podstawowych praw kobiet. Aborcja jest czymś zawsze strasznym. Jeśli mówimy o prawie do legalnej aborcji, to mówimy o życiu kobiety, o zdrowiu kobiety, o uniknięciu tragedii. Ja nie muszę tego Państwu tłumaczyć. Ale jeśli chcemy na serio przeciwdziałać na przykład aborcji, nie przymusem, nie karą więzienia, nie zakazem, to musimy zapewnić polskiej kobiecie bezpieczeństwo w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Bezpieczeństwo w rodzinie, bezpieczeństwo w szpitalu, bezpieczeństwo na rynku pracy. No, jakiś taki elementarny komfort. Znaczy, większość wykluczeń, włącznie z komunikacyjnym, dotyka przede wszystkim kobiet w zaawansowanej ciąży albo młodych matek. One już w ogóle są uziemione bardzo często. Więc my proponujemy rozwiązania, które równocześnie są wsparciem dla rynku pracy, będziemy mieli z tym coraz większy problem. No chcielibyśmy też, żeby kobiety chciały znowu rodzić. Jak się okazuje, kasa to nie jest sposób. Znaczy 500+ ma inne walory, tak? Szczególnie dla najuboższych okazało się bardzo poważnym wsparciem, bez dwóch zdań. Ale na pewno nie okazało się metodą na zwiększenie dzietności. Znaczy, ja nie mówię, że wręcz przeciwnie, ale na pewno nie pomogło, bo mamy największy kryzys, jeśli chodzi o demografię w naszej historii w ogóle, poza II wojną światową. Więc trzeba szukać takich przemyślanych metod, przede wszystkim dających poczucie właśnie bezpieczeństwa i komfortu kobietom. I czy to są żłobki, czy to jest babciowe, czy to jest łatwość powrotu do pracy, czy prawo do legalnej aborcji w sytuacji, kiedy taka jest konieczność. I w ogóle, moim zdaniem, każda rozmowa o tej radykalnej zmianie takiej psychospołecznej musi zaczynać się w Polsce od kobiet. To ja to też powtarzam, ale z najgłębszym przekonaniem, z tym, że ja może bardziej przekonujący będę dla mężczyzn. No nie można głosować na partię, która odebrała nadzieję w takim stopniu polskim kobietom, że nie chcą już macierzyństwa. No. Jaki bardziej dowód jest potrzebny? Co jeszcze? Przecież, nie moje słowa, ale jeśli u nas się rodzi mniej ludzi niż w 45, w 46, no to a poziom życia jest przecież dużo wyższy. No to pomyślmy o tym, co takiego spowodowało, że ten zawał jest aż tak dramatyczny. I dlatego ludzie, niezależnie od tego, na kogo głosują, dlaczego ludzie mają poczucie duszności. I nie jest to taka, mimo wszystko fajna duszność, jak tutaj z powodu gorącej temperatury, ale ta duszność, która odbiera chęć właśnie do życia, chęć do rodzicielstwa, chęć do szukania jakichś kreatywnych zajęć, że takie PiS wskazał nas taką byle jakość, nie? Takie, a jakoś to będzie, tu się załatwi, to jakaś fucha, tam wujek pomoże, nie ma na co liczyć za bardzo, ktoś z rodziny wyjedzie na zachód znowu, taka jest atmosfera się zrobiła, nie? Więc jakby dla mnie stosunek do praw kobiet wydaje się dzisiaj kryterium chyba kluczowym także paradoksalnie w sprawach gospodarczych. Jeśli nie zrozumiemy, co trzeba zrobić, żeby kobiety poczuły się bezpieczne, aktywne, to znaczy, że niczego nie rozumiemy.
Nazywam się Aneta Kaczor, przyjechałam z Wrocławia. Już jakby nawiązując do tego, co powiedział pan premier, chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim kobietom oraz wspierających je mężczyznom, którzy wyszli na ulice polskich miast i miasteczek zamanifestować, że nie wyrażamy zgody na okradanie nas z podstawowych praw przez starszych, smutnych panów w garniturach. Jako społeczeństwo nie dajmy sobie wmówić, że to, co teraz widzimy, to jest tylko nasza urojona rzeczywistość, że to propaganda, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej nic nie zmienił, a tragedie polskich kobiet, jakie zachodzą w szpitalach, to tylko błędy medyczne albo zgony okołoporodowe, do jakich dochodziło także za czasów poprzednich rządów. Jest to po prostu nieprawda. Już, ja nie będę miała pytania, tylko chciałam z tego miejsca właśnie podziękować za to, że tak licznie Polacy wyszli na ten marsz. Jakby już kończąc, mam apel do wszystkich Polek i Polaków, aby pamiętali o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kto śpi w demokracji, ten może obudzić się w dyktaturze.
Tu już wszyscy się obudzili, także mamy powód chyba do nadziei.
Dzień dobry, panie premierze Tusk. Mam takie jeszcze jedno pytanie, pierwsze. Chciałbym, żeby pan jeszcze raz porozmawiał z panem Kosiniakiem, Hołownią i panem Czarzastym, ponieważ sytuacja, jaka się obecnie kryje, no trzeba by było jeszcze ich poprosić, bo oni twierdzą i mówią, że będziemy wspólnie rządzić i tak dalej. Ale aby rządzić, trzeba najpierw wygrać wybory. To jest pierwsze pytanie. I ostatnie pytanie. Jako żołnierz, będący na 15 misjach poza granicami kraju, na 3 wojnach, chciałbym, znam wszystkie sprawy, wprowadzając Polskę do NATO, będąc w strukturach natowskich, które nie będę za dużo mówił, ponieważ kryje mnie tajemnica, ale chciałbym, żeby pan największego szkodnika wojsku polskim dokładnie rozliczył i te medale, które mu pan Duda przekazał, wszystkie mu zabrać. Będąc na 3 wojnach, testowałem wszystki sprzęt, wprowadzając do polskiej armii. Znając się na każdym, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Norwegii i Wielkiej Brytanii. Odchodził z rządu, wszystkie pieniądze były zostawione. Chciałbym się zapytać, co się stało z tymi pieniędzmi, plus dodatek jeszcze 60 milionów pan zostawił dla ludzi niepełnosprawnych. Oby to wszystko było sprawdzone i wyjaśnienia. Nie dam spokoju, jeśli to nie zostanie wyjaśnione, ponieważ jako żołnierz i weteran wojenny i kombatant mam prawo i obowiązek tego się domagać, bo to są pieniądze wszystkich Polaków, wszystkich, emerytów, rencistów i wszystkich. A do tej pani, która tutaj tak mówiła wielce, prosiłbym bardzo, żeby posłuchała wywiad księdza profesora Kobylińskiego, księdza profesora Wierzbickiego, księdza Prusa i Sakowicza. Niech pani posłucha ich wypowiedzi, dopiero pani może coś zrozumie. Bo ja wiem, że ludzie starsi, rozmawiam z nimi i oni nie wiedzą. Trzeba im dużo tłumaczyć. Byłoby tematów, panie Tusk, jeszcze wiele, ale myślę, że się spotkamy, porozmawiamy. Dziękuję. Dziękuję.
Pani się uspokoi. Spokojnie. Pierwsza sprawa, znaczy poruszona w drugiej kolejności przez pana, czyli rozliczenie. Ja ślubowałem na Placu Zamkowym w Warszawie te 4 rzeczy. Że zwyciężymy, że rozliczymy, że naprawimy krzywdy ludziom i pojednamy polski naród. I wiem, że taka kolejność jest niezbędna. Pan nie wymienił nazwiska Antoniego Macierewicza, ale domyślam się, że mówi pan o tym człowieku, który od pierwszych dni, po tym jak PiS wygrał wybory w 2015, on wszystkie jego decyzje, wszystkie bez wyjątku, były decyzjami wprost nakierowanymi na osłabienie polskich zdolności obronnych. Czy one dotyczyły NATO, czy one dotyczyły wywiadu, czy kontrwywiadu, zakupów. Cała robota Macierewicza, ja już nie mówię o haniebnej roli Macierewicza w tej pseudokomisji smoleńskiej. Znaczy w tym, Putin nie znalazłby lepszego gościa od tego, od człowieka, który tak podzielił Polaków teoriami spiskowymi. Ale niestety, wiecie, gdyby to było tak, że jest jakiś jeden, no mówią właściwie, kiedy rozmawiam z ludźmi poważnymi, bardziej dowcipnymi, mniej jakby przejętymi polityką, ale właściwie każdy bez wyjątku mówi o Macierewiczu albo wariat, albo agent. Ja nie mam pojęcia, kim jest Macierewicz tak naprawdę, ale wiem, że jego działania obiektywnie bardzo szkodziły i szkodzą Polsce. Niestety jego następca skompromitował się w sposób no, zupełnie niebywały. Mówię o Błaszczaku i o problemie z rakietą. Zobaczcie, ponieważ skandal goni skandal, ponieważ każdego dnia dowiadujemy się, ten ukradł miliony, ten dał 2 razy po 3 miliony na willę kolegom. No, jakby nie ma dnia, nie ma godziny, żebyśmy się nie dowiedzieli o jakiejś kradzieży, korupcji czy skandalu. Zobaczcie, minęło raptem kilka tygodni od tego, jak się zaczął skandal z Błaszczakiem. Jeszcze nie zdążyliśmy, chyba nie zdążyliśmy w Sejmie, nie? Głosować wotum. Są posłowie tu? Monika?
Z tyłu jestem, z tyłu, panie premierze.
Nie zdążyliśmy, jestem, tak. Jeszcze nie było głosowania, nie? W prawie. Nie. Czyli jeszcze nie zdążyliśmy przegłosować wotum nieufności wobec pana ministra Błaszczaka, a właściwie wszyscy o tym jakby już zapomnieli. Znaczy, słuchajcie, być może nie jedna, ale na pewno jedna rosyjska rakieta, która może przenosić ładunek jądrowy, spadła w Polsce, a minister Błaszczak cały swój wysiłek skoncentrował na tym, żeby a. jej nie szukać, b. żeby nikt się o tym nie dowiedział, c. żeby zrzucić winę na generałów wtedy, kiedy się wydało, że wiedział, nie powiedział, a to było tak. I bez rozliczenia tego typu aktów niebezpiecznych z punktu widzenia interesów Polski, tych najbardziej żywotnych, bardzo trudno będzie mówić o realnym pojednaniu. Wszystkie Polki, wszyscy Polacy, w tym wyborcy PiS-u, jak tylko PiS odda władzę, wreszcie będą mieli dostęp do prawdziwej informacji. Telewizja publiczna przestanie być pisowska. W telewizji publicznej ludzie zobaczą prawdę o Macierewiczu, o Błaszczaku, o korupcji, o tym, czego jesteśmy świadkami i ofiarami od 8 lat. Hołownia i Kosiniak-Kamysz.
Czy prezydenta też ktoś rozliczy?
Słucham?
Prezydenta jako zwierzchnika
z prezydentem jeszcze trzeba będzie poczekać 2 lata, także... Ja dałem słowo sobie, moim najbliższym współpracownikom, ale też tak się umówiłem z panem Hołownią i z panem Kosiniakiem-Kamyszem, że skoro oni nie chcą tej jednej listy, kilkanaście tygodni temu podjęli decyzję i mówili o tym otwarcie i publicznie, że nie są zainteresowani jedną listą. Więc powiedziałem, że nie będę już do tego nawoływał, bo oni uważali, że to jest dla nich krępujące jakoś i więc przestałem nawoływać. Muszę wziąć na siebie obowiązek wspólnie z wami wszystkimi, żeby ktoś pokonał PiS. Ja im to mówiłem od samego początku. Mnie nie interesują jakieś gry pomiędzy różnymi partiami po stronie opozycji, kto będzie miał czegoś tam więcej po wygranej, bo my musimy pierw wygrać. Jakbyście potrafili wygrać, to moglibyście później sobie rozmawiać o tym, kto kim będzie. Ale pierw trzeba wygrać. Tutaj kolega mówił, że jest Solidarności. Ja też miałem ten przywilej, też z racji miejsca urodzenia. Jak się miało odrobinę przyzwoitości, odrobinę odwagi i się urodziło w Gdańsku, no to wiadomo, że się było w tym czasie i w tym miejscu, gdzie powstawała Solidarność. Ale ja mam też w pamięci dokładnie właśnie rok 89. Ja mam wrażenie, że ludzie intuicyjnie poczuli, że ten 4 czerwca jest ważniejszy niż rocznica wolnych wyborów. Jest ważniejszy niż tylko mobilizacja nas wszystkich, żeby pokazać PiS-owi, ilu nas jest, jak jesteśmy silni. Ale tak naprawdę przecież lekcja 4 czerwca, w ogóle lekcja Solidarności, to była wielka lekcja polityki. Przecież w tej Wielkiej Solidarności, gdzie było 10 milionów ludzi, różne regiony, branże, ambitni ludzie, tacy, owacy, byli i narodowcy, i PZPR-owcy, no właściwie wszyscy, cały przekrój. I ludzie wtedy wyczuli, zarówno w 80 roku, przez cały stan wojenny i w 89, kiedy poszliśmy po raz pierwszy wybrać niekomunistyczny rząd i niekomunistyczny parlament, dobrze zrozumieli, że polityka to jest bardzo poważna sprawa. I pan jako żołnierz się ze mną zgodzi, że o wiele bardziej przypomina wojnę, armię, niż, nie wiem, prywatkę czy nie wiem, imprezę szkolną. Mówiąc krótko, żeby wygrać, trzeba uznać, że różnice w jednym obozie politycznym nie mogą utrudniać, nie mogą uniemożliwiać zbudowanie jednej strategii na zwycięstwo, przywództwa, właściwej hierarchii, tak żeby to naprawdę poważnie ruszyło do żeby to nie była zbieranina ludzi dobrej woli, tylko żeby to była naprawdę jak legiony rzymskie. No. No widzicie, oni są silni pieniędzmi, służbami. To jest naprawdę bardzo poważny gang. Żeby pokonać taki gang, taką mafię polityczną, to trzeba być naprawdę, no jak człowiek w mundurze, zdyscyplinowany i nie dyskutujący od rana do wieczora, jaka jest różnica między członkami tego oddziału czy tej armii. Tym bardziej, że te różnice są trzeciorzędne, czwartorzędne w porównaniu do tego, co nas łączy przeciwko PiS-owi. Ja powiedziałem w Warszawie, przecież to jest proste jak drut. Chcemy Polski, gdzie znowu samorząd ma coś do powiedzenia u siebie. Chcemy Polski, która jest w Europie, a nie wychodzi z Unii Europejskiej. Chcemy Polski, gdzie się szanuje prawa człowieka, prawa mniejszości, prawa kobiet. Chcemy Polski, gdzie drożyzna nie zżera wszystkich na przykład oszczędności. Wiecie, że czy PiS się pochwalił kiedykolwiek publicznie, że w czasie ich rządów, a konkretnie tego ostatniego okresu, kiedy narazili nas na taką inflację, wiecie, ile Polacy, bo wiecie, że tego się nie da policzyć tak łatwo niby. I ludzie właściwie tego nie czują, ile stracili ze swoich oszczędności. Wiecie, że 150 miliardów złotych wyparowało z waszych kont, albo nawet jak macie pod poduszką. Tyle pisowska inflacja zabrała wszystkim Polakom, którzy mają jakiekolwiek oszczędności. 150 miliardów złotych. Więc mi się wydaje, że jakiego tematu nie dotknę, czy to są prawa kobiet, czy to są wolność słowa, czy to jest właśnie Europa, czegokolwiek nie dotknę, prawa niepełnosprawnych, LGBT, plus, oczywiście, czego nie dotkniemy, widzimy, że oni PiS są po tamtej stronie, w każdej z tych spraw. A my jesteśmy, okej, różnimy się w jakichś technicznych rozwiązaniach. Ja im mówiłem, i to mogę też powtórzyć, wydaje mi się, że mam rację, może dlatego, że jestem trochę starszy od nich. Dyskutować, gdzie można, na temat technicznych rozwiązań, różnych niuansów, po wyborach. A teraz trzeba iść razem po zwycięstwo. A oni myślą, że odwrotnie. Że teraz trzeba się kłócić na szczyt, dokładnie na szczyt i do szczytu. I taka była tamta wielka pierwsza Solidarność. Słuchajcie, jacy tam byli ludzie różni, jakie aparaty. No czasami wszystko było w tej najważniejszej sprawie zdyscyplinowane. I to jest, pewnie nie uda się wygrać tak jak wtedy w Senacie, 99-1, ale wiecie co, próby trwają i mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu to zwycięstwo jest bliżej i być może pana słowa, nie moje, i wasza obecność może coś otworzą w głowach malkontentów i sceptyków, bo ciągle jest czas, żeby siły grupować, żeby wysiłki jednoczyć w ten czy inny sposób, a nie kłócić się po stronie opozycyjnej.
Jesteśmy tutaj z tyłu, panie premierze. Panie premierze, z tyłu.
Tutaj jesteśmy. Nie wiem, gdzie jest tył.
Tu!
To jest tył?
Tak.
To jest przód teraz. To jest...
Dzień dobry, panie premierze. Witamy serdecznie jako Stowarzyszenie Niezatapialna Wioska Młoty i oczywiście takie nietypowe pytanie. Elektrownia szczytowo-pompowa w Młotach. Nie wszyscy o niej wiedzą. Rozpoczęta w latach 70., zawieszona w 83. z powodu nierentowności. Niestety PiS znowu przed wyborami elektrownię poruszył. Idzie jak taran. Dodatkowo jeszcze specustawa napisana na skróty, jak stwierdził pan Suski, która pogwałca wszelakie prawa konstytucji obywatela. Wchodzi w życie 29 czerwca tego roku i za chwilę, nawet w ciągu miesiąca, pozbawić nas może dachu nad głową. Niestety nie ma lokali zastępczych dla mieszkańców Młot. No i tak naprawdę jesteśmy pozostawieni sami sobie. Byliśmy już wszędzie, gdzie się tylko dało, ale nikt nas nie słucha. Po prostu prosimy o jakąkolwiek pomoc, o cokolwiek, ponieważ elektrownia szczytowo-pompowa w Młotach nie ma sensu. Poza tym zostaną zniszczone Góry Bystrzyckie. Jeszcze dodatkowo linia wysokiego napięcia 400 kV, która przetnie całą Dolinę Kłodzką. Ja wiem, że tutejsi mieszkańcy nie orientują się może tak dokładnie w tym wszystkim, ale równie dobrze, jeżeli tak samo specustawa wejdzie w życie, może to dotyczyć każdego Polaka. Każdego, dokładnie każdego, bo tam, gdzie pójdzie PiS i będzie sobie chciał coś zrobić, to po prostu zabiorą im to, co mają. I nasze takie pytanie, bardzo prosimy o pomoc.
Właściwie nie ma miejsca w Polsce, żebym nie spotkał ludzi z podobnym problemem. Oczywiście elektrownia szczytowo-pompowa w Młotach to nie jest problem, który porusza może emocje, nie wiem, w Olsztynie, czy w Białymstoku, czy w Łodzi. I to nie jest ten wymiar nieodpowiedzialności, co CPK na przykład, który naraża na podobne ryzyka jak was, elektrownia, na podobne ryzyka tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi w całym kraju. Ale mechanizm jest właściwie ten sam. Znaczy, ja nie jestem gotowy, żeby podjąć dyskusję w tej chwili o tym, na ile, jeśli chodzi o system energetyczny, na ile sensowna jest elektrownia szczytowo-pompowa w Młotach. Trochę poczytałem przed, ponieważ staram się zawsze przygotowywać do naszych spotkań, więc w sprawie elektrowni wasze uwagi wydają mi się bardzo uzasadnione czy niepokoje. Po pierwsze, elektrownia była pomyślana w latach 70., jeśli dobrze pamiętam, kiedy cały system był zupełnie inny i wyobrażenie, jak ma wyglądać energetyka, nikt o OZE nie słyszał, nikt o wiatrakach nie słyszał, etc. Więc ja